z Ewangelii według świętego Jana. Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną. Rankiem jednak przybył ponownie do świątyni, a gdy cały lud przyszedł do Niego, usiadł i nauczał ich. Wtedy nauczyciele Pisma i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją na środku i powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. Mojżesz polecił nam w prawie, aby takie kobiety kamienować. A jakie jest Twoje zdanie? Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby móc Go oskarżyć. Jezus tymczasem pochylił się i pisał palcem na ziemi. A gdy oni nie przestawali się dopytywać, wstał i rzekł: Ten z was, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I znowu się pochylił i pisał na ziemi. Gdy to usłyszeli, zaczęli po kolei rozchodzić się, poczynając od starszych ludu, tak że w końcu został tylko on i stojąca pośrodku kobieta. Gdy Jezus wstał, zapytał ją: Kobieto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił? Ona odparła: Nikt, Panie. Wtedy jej oświadczył: Ja też cię nie potępiam. Idź, lecz odtąd już nie grzesz.
Zastanawialiśmy się z Tomkiem nad tym, który fragment Ewangelii wybrać. No i padło na ten. Nie dlatego, żebyśmy was uważali za jakichś grzeszników wielkich, czy że macie jakieś problemy z seksem, bo to nie o to chodzi zupełnie w tej przypowieści. Bo to jest bardzo trudne. Nie wiem, jakie macie wy doświadczenie, ale ja to widzę, że to jest bardzo trudne takie spotkanie z Jezusem, którego ja nie znam. Może ktoś, kto ma wierzących rodziców, może mu jest łatwiej, a może ktoś, kto ma wierzących rodziców, mu jest trudniej tak spotkać. A Jezus też nie jest taki prosty. To znaczy, tak jak choćby w tym fragmencie Ewangelii, on siedzi i pisze. To nie jest gość jakiś super aktywny. Nie jest to taki hipis, co gra na gitarze i zaczepia wszystkich, prawda? Że to nie o to chodzi, nie? My tak mamy też taki dylemat, prawda? Moglibyśmy tu grać na gitarze. Ale pomyśleliśmy, że ten fragment Ewangelii nam mówi, że sobie Jezus siedzi, tak jak Tomek siedzi teraz. Pisze tam palcem po ziemi. A ktoś inny przyprowadza nas do Jezusa. Różni ludzie. I teraz, co z tym zrobić? Pytałem Pana Boga, co chcę wam opowiedzieć. Co ja mam wam opowiedzieć. I podpowiedział mi taką historię, która się kiedyś wydarzyła. To jest historia, spotkałem taką dziewczynę. To jest historia z pielgrzymki hipisowskiej. To jest taka pielgrzymka młodzieży różnych dróg. Tam są punkowcy, skinheadzi, hipisi, tam inni kolorowi ludzie, prawda? Rastamani i tak dalej. I tam spotkałem dziewczynę taką, która tak naprawdę nie chodziła na tej pielgrzymce. Ona była na tej pielgrzymce, ale jeździła stopem. Podjeżdżała tylko na jedzenie, a tak naprawdę nie szła w ogóle w tej pielgrzymce. A później nagle ją widzę, że ona tak chodzi w tej grupie, na początku, na końcu grupy, na początku, na końcu grupy. Potem coraz bliżej, coraz bliżej środka, a w środku był zespół muzyczny. Ja tam dużo grałem, akurat wtedy na gitarze. I ona nagle do mnie podchodzi i mówi: chciałbym trzymać mikrofon, tylko nie każ mi nic mówić ani śpiewać. Ja sobie pomyślałem, dobrze, że będziesz stojakiem. Stojak się przyda zawsze. No i ona rzeczywiście 2 dni szła tylko i trzymała mi ten mikrofon. A ja grałem. I kiedyś urwała mi się struna. I siedliśmy tak w rowie, przy drodze. Ja tą strunę zakładam, ona siadła przy mnie. Ja też sobie myślę, mówić jej, nie mówić. No i postanowiłem, no dobrze, powiem. Mówię, wiesz co, tak dziwnie to. Jakby widzę cię od początku tej pielgrzymki. Najpierw jeździłaś stopem, potem tak chodziłaś na początku, na końcu, potem coraz bliżej do środka, teraz trzymasz mikrofon. Czy nie widzisz, że to jest jakieś takie prowadzenie, którego ani ty pewnie, ani ja też nie rozumiem? I tyle. Następnego dnia ona do mnie podchodzi i pyta, a co tu masz przy pasie? Ja się dziwiłem, że ktoś nie wie, co w Polsce, co można mieć przy pasie, że to jest różaniec. Ja mówię, że różaniec. Ja mówię, a co to jest różaniec? No, do czego to? Do modlitwy. A co, jak się modli? No, mówię, Ojcze nasz, 10, zdrowaś Mario, chwała Ojcu. No i to tego są jak, takie tajemnice. A jakie to tajemnice? No to ja jej wymieniłem te tajemnice. Ona mówi, a skąd się biorą te tajemnice? No to jej powiedziałem, że z Biblii, z tradycji Kościoła. Napisz mi te tajemnice. Wziąłem kartkę, napisałem jej tajemnice. Następnego dnia podchodzi, co czytasz? No ja siedziałem pod drzewem, czytam Biblię. A ja mówię, no to Biblię. Pożycz mi. No to pożyczyłem. A następnego dnia już wchodziliśmy na Jasną Górę i ona do mnie podchodzi, oddaje mi Biblię i mówi, tu jest o mnie napisane. Ja sobie ja jestem pyszałek. Ja mówię, ha, tu wszystko jest o tobie napisane. Ale pytam, ale co takiego tu jest o tobie napisane? A ona mówi, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, to jest o mnie napisane. Ja się wtedy popłakałem. Popłakałem się dlatego, że uświadomiłem sobie, do kogo były powiedziane te słowa. Te słowa błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, były powiedziane do Tomasza. Ta dziewczyna, która nie wiedziała, co to jest różaniec, nie wiedziała, co to jest Biblia, kochała bardziej zwierzęta niż ludzi, bo była takim ekologiem stuprocentowym. Ona sięgnęła do Biblii, pierwsze zdanie przeczytała i powiedziała mi takie zdanie, którego nikt w życiu mi nigdy nie powiedział. I opowiadam wam tą historię dlatego, że to samo jest w tej przypowieści, którą przed chwilą Tomek przeczytał. Że ta jawnogrzesznica, czy ją nazywamy Maria Magdalena, czy inaczej, że ona w tym momencie wywróciła świat do góry nogami. Nie wywróciła go sama, ale wywróciła go w spotkaniu z Jezusem. Ona tylko stanęła, a on do niej powiedział, nikt ciebie nie potępił, i ja ciebie nie potępiam. I darował jej grzechy. I ona stała się kimś innym, ale myślę, że też Jezus stał się kimś innym. I ci ludzie, którzy ją przyprowadzili, stali się kimś innym. Jakże wielka jest siła w człowieku. Nawet gdy my go widzimy jako grzesznika czy niewierzącego. Czasami więcej ci powie grzesznik. Czasami więcej prawdy usłyszysz, przemieniającej prawdy od grzesznika, niż od tego, który się wydaje pobożny. Warto mieć otwarte serce. Bo każdy z nas też jest taką Marią Magdaleną. Bez względu na to, ile nagrzeszył. Ale też każdy z nas ma w sobie taką siłę, która może przemienić cały świat.
Słowo Boże. Słowo Boże, słychać mnie? Jak powiedziałeś, mówi prawdę o nas. To jest książka o nas, bardzo mocno. Ja chciałbym was zaprosić, żebyśmy się przyjrzeli tym, którzy oskarżyli tą jawnogrzesznicę, tą prostytutkę, ponoć złapaną na gorącym uczynku. Ja myślę, że dużo z tej postawy tych faryzeuszów jest w każdym z nas. Czy to świadomie, czy mniej. Ja jako człowiek, jako grzesznik, ja mogę tak o sobie powiedzieć, że często mi się zdarza natykać gdzieś tam w serduchu głęboko na takiego faryzeusza. Jak to tutaj było? Oni przyprowadzili tą kobietę do Jezusa i mówią: nauczycielu, tę kobietę dopiero co przyłapano na cudzołóstwie. Mojżesz polecił nam w prawie, aby takie kamienować. A jakie jest twoje zdanie? Zobaczcie, jaka pokrętność. Nauczycielu, ty, który tu nauczasz, który wiesz, jak to jest, wiesz, jaka jest prawda. Tą kobietę dopiero co przyłapano na cudzołóstwie. Nie przyłapaliśmy, tylko przyłapano. Mojżesz w prawie nakazał nam takie kamienować. Kombinują z prawem. Mojżesz, gdybyśmy dokładnie się przeczytali, prawo mojżeszowe mówiło o tym, żeby człowieka takiego kamienować na miejscu. Na gorącym uczynku, jeśli zostanie złapana. Już pierwsze przekłamanie. Nauczycielu, to pokrętne zwracanie się do Jezusa, to pokardliwe zwracanie się do Jezusa. Stawianie go w takiej sytuacji, zobaczcie, między młotem a kowadłem, czy jak to się mówi inaczej, między wódką a zakąską. Jeśli powie, że jest niewinna, no to naruszył prawo mojżeszowe, to co z niego za nauczyciel. Jeśli powie, że jest winna, naruszył prawo rzymskie, bo Rzymianie zabraniali kamienować, chyba że ktoś świątynię zbezcześcił. To był jedyny przypadek. Jezus stoi między młotem a kowadłem w ich mniemaniu, w ich pokrętności, w ich przekombinowaniu. Od faryzeuszów możemy się wiele nauczyć. Jak to z nami jest? Przyglądając się im, ich postawom, ale ich nie naśladując. Zobaczcie, czy nie ma w nas czegoś takiego, że my często kombinujemy, jak ten koń pod górę przysłowiowy. Jak koń na światłach. O, jeszcze lepsze. Że często coś takiego w nas jest. Tutaj przyszedł mi przykład od razu na miejscu, ksiądz proboszcz właśnie, że on, zobaczcie, dał kredyt zaufania. Mówi: chłopie, dziewczyno, jesteś za siebie odpowiedzialna. Podpisuj sobie. Możesz kombinować? No jasne, że możesz. Tylko po co? Faryzeusze nam mówią, że w nas coś takiego jest, w nas coś takiego bywa. Nie wiem, myślę, że mamy takie doświadczenia. A czego uczy nas Jezus? Jezus ich nie gani. Zobaczcie, Jezus podchodzi do nich z miłością. On by mógł im wytknąć to wszystko po kolei, bo był Bogiem, bo znał prawo. On ich nie gani, on ich wychowuje w miłości. On mówi: popatrz, człowieku, który przyprowadziłeś tą kobietę, który próbujesz oszukiwać mnie, który próbujesz oszukiwać Boga, który próbujesz tego człowieka spetować, popatrz w swoje serce. Jeśli jesteś bez grzechu, proszę, rzuć kamień. Jeśli rzeczywiście to widziałeś, jeśli jesteś świadkiem, rzuć kamień. Co oni robią? Odchodzą. Możemy też w innym miejscu zobaczyć. Jezus stosuje taką fajną pedagogię, taki fajny sposób wychowania. Zobacz najpierw, że belka w twoim oku jest, a dopiero zwróć uwagę na drzazgę tego drugiego. Taka postawa przyjęcia prawdy o sobie, przyjrzenia się temu, ona wymaga wielkiej dojrzałości. Takim ćwiczeniem, jednym myślę z wielu, może być właśnie to podejście do bierzmowania. Ja tutaj nie mówię, bo tak muszę mówić. Nie. Ja byłem sam tak wychowywany, gdy magister w nowicjacie, czyli tym takim najbardziej początkowym i najostrzejszym etapie życia zakonnego, on nam dał wolność. On nam dał, chłopaki, tutaj macie sporo przestrzeni, w której możecie kombinować. Tylko że jak zakombinujecie, to prędzej czy później to was zniszczy, albo jeśli nie daj Boże będziecie służyć innym, to będziecie innych niszczyć. Tego uczą nas faryzeusze i tego uczy nas Jezus dzisiaj. Żeby przyglądać się temu, ale kryterium tego przyglądania się sobie, temu faryzeuszowi w sobie jest miłość. Nic innego, nie nienawiść, nie rzucanie kamieniami. Może stoisz nad sobą, nad swoim sumieniem, nad swoją duszą i chcesz w nią rzucić kamieniem. Nie daj Boże w innych. Jak to jest? Jak to jest z naszym życiem? Czy ja kocham siebie? Czy ja siebie akceptuję? Czy ja pozwalam sobie siebie kochać, innym siebie kochać, Bogu siebie kochać? Owszem, jesteśmy słabymi ludźmi, zdarzają nam się upadki. To nie jest powód, żeby rzucać w siebie kamieniem, ale to jest powód, żeby skorzystać z miłości, przebaczającej miłości wobec siebie i przebaczającej miłości Boga. Więc o tym chciałbym wam powiedzieć, przyglądając się tym faryzeuszom, ale z miłością.
A o tym, co ja teraz chciałbym wam powiedzieć, to ja nie wiem, jak mam wam powiedzieć. Bo to jest ten moment taki, moment ciszy bardzo dużej. Że oni już odeszli, i stoi ona, i stoi, siedzi Jezus. I ona wie, że już jest ocalona. I już nie musi go słuchać w niczym. Jest wolna, może pójść. Ale ona stoi. I co on może jej powiedzieć? Jak on chce jej oddać całe serce, całe swoje życie, ale jak można powiedzieć? No to wy to wiecie, myślę, czujecie też, ja też. Jesteś... To mi kiedyś właśnie jeden nowicjusz wytłumaczył. Mówi tak, w Pieśni nad Pieśniami jest napisane, że miłość jest jak Szeol. Szeol to jest taka kraina, jeszcze nie piekło, tylko to jest takie miejsce, gdzie ludzie oczekują, co z nimi dalej będzie. I to jest taki moment, kiedy ty powiedziałeś komuś, kocham cię i czekasz, co on powie. Wtedy jesteś w Szeolu. Bo jeżeli ci powie, a ja nie, to się ośmieszysz, jest głupio, no nie wiadomo, co zrobić. A jak powie, że tak, to jest wszystko inaczej. I to jest właśnie ten moment, gdzie on siedzi, ona stoi i jak on ma jej powiedzieć, kocham cię, albo ona jemu, jak ma powiedzieć, kocham cię. I potem to jest ten moment, który tu widzimy, jak ona jest tam u jego stóp. Prawda? Maria Magdalena. On wisi na krzyżu, ona jest u jego stóp. Jak ona ma mu powiedzieć, że kocha go i jak on ma jej powiedzieć, że kocha ją. A potem ją widzimy, po zmartwychwstaniu, kiedy ona płacze i szuka go. I aniołowie jej się ukazują i mówią: czemu płaczesz? A ona mówi: zabrali mego Pana, nie wiem, gdzie go położyli. I jest ten jeden moment, kiedy ukazuje jej się Jezus i mówi tylko jedno słowo: Mario. Ona się odwraca i mówi: Rabuni, to znaczy nauczycielu, i rzuca mu się do nóg. To jest niezwykły moment, niezwykła miłość. I zobaczcie, jaki był początek tego spotkania, a jaki jest koniec. I to chcieliśmy wam dzisiaj powiedzieć. To jest opowieść też dla was, dla każdego z was. Bardzo wam tego życzymy, żebyście byli w Szeolu jak najkrócej, a jednocześnie żebyście doświadczyli prawdziwej miłości. Żebyście mieli szansę powiedzieć komuś: kocham cię, i żebyście mieli szansę usłyszeć od kogoś: ja też cię kocham. I to nie znaczy tylko słowo, ale to znaczy całe życie. Nie ma nic piękniejszego.